Matka mówi do swoich dzieci. W świat maryjnych objawień zaprasza Tomasz Klimowicz. Gietrzwałd, Polska, rok 1877.
Zbliża się do nas, idzie polami, jak słońce złocista, jak biel przeczysta. W ciemnościach nocy puka do serc naszych.
Drodzy słuchacze, czciciele Matki Bożej, w naszej wędrówce śladami objawień maryjnych dziś docieramy do Gietrzwałdu, naszego polskiego Gietrzwałdu, miejsca objawień Matki Bożej. Z tej okazji zaprosiłem do rozmowy specjalnie dla Państwa księdza Jarosława Klimczyka z zakonu kanoników regularnych świętego Augustyna Kongregacji Laterańskiej Najświętszego Zbawiciela. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Nie wiem, czy dobrze, księże, powiedziałem nazwę zakonu.
Bardzo dobrze. Zawodowo mało kto wie, jak brzmi pełna nasza nazwa. Pan to zrobił. Gratuluję.
Księże, ja nie wiem, czy ksiądz wie, że przez 450 lat kanonicy regularni byli w Kaliszu, tutaj posługiwali.
Tak, wiemy o tym. Sercem czasami wracamy do tej historii kanoników regularnych w Kaliszu. Także jesteście, mieszkańcy Kalisza, jesteście bliscy mojemu sercu.
Cieszymy się bardzo, ja tylko tak dopowiem, że kanonicy regularni do Kalisza przybyli w 1358 roku dzięki królowi Kazimierzowi Wielkiemu i niestety w 1810 nastąpiła kasata, ale muszę księdzu powiedzieć, że kanonicy pozostali, tak wpisali się na stałe tutaj w historię miasta. Po pierwsze jest ulica Kanonicka, na której znajduje się ta kanonicka ulica, na której posługiwaliście, gdzie znajduje się dziś katedra kaliska. No i bardzo często można usłyszeć, że ludzie mówią: idę do kanoników na mszę, albo u kanoników.
Roztapia mi się serce, jak to słyszę.
Księże, my oczywiście nie będziemy rozmawiać o waszym zakonie, choć pewnie to też by było ciekawe, ale będziemy rozmawiać o miejscu objawień Matki Bożej. Tak jak czytałem, są to objawienia, no jedne z najliczniejszych, bo w przeciągu 3 miesięcy nastąpiło ich aż 160. Ale zanim zaczniemy mówić o objawieniach, to ja bym chciał, żeby ksiądz zrobił takie wprowadzenie i trochę opowiedział o tym tle historycznym tamtego czasu, bo to też jest ciekawe i ważne.
Historia objawień gietrzwałdzkich zaprasza nas do roku 1877, dokładnie do 27 dnia czerwca. Jesteśmy na Warmii. Sytuacja warmiaków żyjących tutaj nie jest łatwa, ponieważ jest to czas zaborów. Polakom żyjącym tutaj nie wolno mówić w języku polskim. Zaborcy wszystko robią, aby Polacy przestali czuć swoją własną tożsamość polską. Przestali mówić w języku polskim, zaczęli się wstydzić swojego własnego języka i swojej własnej historii. bardzo nad tym pracują. Dlatego można powiedzieć, że ten czas jest takim czasem zamętu. I ten czas zamętu związanego z narodowością, z zaborami, on ma również jakiś wpływ na duchowość, na życie religijne ludzi tutaj mieszkających. Sytuacja jest taka, że w niektórych parafiach, w której mieszkają Polacy, Warmiacy, są proboszczowie znający tylko język niemiecki. Dlatego ludzie przychodzący na liturgię słyszeli liturgię w języku łacińskim, którego nie znali, a Ewangelię i homilię słuchali w języku niemieckim. Nie był to też język, który był bliski mieszkańcom Warmii. Gierszfałd miał dużo szczęścia, ponieważ w czasach objawień proboszczem gierszfałdzkim był ksiądz August Weishel, który był z pochodzenia Niemcem, ale można powiedzieć, że z miłości do Polaków nauczył się języka polskiego. Pisał w swoim pamiętniku, że mówienie w języku polskim jest bardzo trudne dla niego, ale robi wszystko, żeby Ewangelia i homilia była przekazywana mieszkańcom Gierszfałdu w języku polskim. A zatem ten kontekst historyczny mówi o tym, że przed objawieniami Gierszfałd, Warmia cała żyła w takich czasach zamętu.
No i mamy 27 dzień czerwca 1877 roku. Niebo schodzi na ziemię w Gierszfałdzie.
Wszystkie wydarzenia z tego dnia 27 czerwca, od samego rana, kiedy Justyna Szafryńska wstała rano, były wydarzeniami ważnymi, które prowadziły do wydarzeń najważniejszych wieczornych. Justynka Szafryńska, dziewczynka, która ma 13 lat, przygotowuje się do przyjęcia pierwszej komunii świętej i tego właśnie dnia, to była środa, miała egzamin do pierwszej komunii świętej. No to możemy sobie wyobrazić, że od samego rana przeżywa egzamin, który ma zdać. No i przychodzi godzina 20. O godzinie 20 razem z mamą przychodzą do księdza proboszcza. Justynka zdaje egzamin, zdaje ten egzamin bardzo dobrze. Było to dla niej ogromne szczęście, ponieważ nie była zbyt zdolną uczennicą, więc w szkole jej szło ciężko, ale egzamin zdała na piątkę. No i o godzinie 21 wyszły z plebanii. Proboszcz August również wyszedł z plebanii, żeby zrobić sobie wieczorną przechadzkę. I przechodzili obok kościoła i zgodnie z tradycją warmińską o 21 zaczął bić dzwon na Anioł Pański. Warmiacy, kiedy słyszeli dzwon, wszyscy wstawali, zwracali się w stronę kościoła i w swoich domach, na podwórkach, na polu odmawiali modlitwę Anioł Pański. No i Justynka z mamą również stanęły przed kościołem, zaczęły się modlić. I w tym momencie, w czasie modlitwy, Justyna kątem oka zobaczyła na pobliskim klonie coś, co skupiło jej całą uwagę. I zaczęła mówić, co widzi. I mówi, widzę na drzewie jakąś jasność. Justyna jest przekonana, że pali się klon. Dlatego alarmuje. Mamy, proboszcz jest w pobliżu, więc słyszy to również. Mówi, że pali się klon. No tak, pali się klon, to oczywiście trzeba go gasić i wzywać straż pożarną. Ale mama patrzy na klon, nic nie widzi. Proboszcz również nic nie widzi. Są zaniepokojeni tym, co mówi dziewczynka. Ale za chwilę Justyna mówi dalej. Mówi, a teraz widzę śliczną panią, siedzącą na złotym tronie, w otoczeniu ślicznej pani aniołowie. I teraz widzę, jak jeden z tych aniołów gdzieś z nieba przynosi tej ślicznej pani w ramiona dzieciątko. Zdumienie dorosłych było jeszcze większe. No i zaniepokojenie. Co opowiada ta dziewczynka? Dorośli nic nie widzą. Proboszcz August, który był człowiekiem głębokiej wiary, ale równocześnie racjonalnym mężczyzną, mówi do Justynki, Justynko, wszystko będzie dobrze, następnego dnia sobie możesz tutaj przyjść, jutro sobie możesz tutaj przyjść, pomodlić się ile chcesz, ale teraz jest późno, idźcie z mamą do domu. Justynka poszła do domu, następnego dnia cały dzień w szkole opowiadała swoim koleżankom, co widziała dzień wcześniej na klonie i wieczorem zabrała kilka swoich najbliższych koleżanek i przyszła przed 21 znowu pod klon. Justyna razem z koleżankami jest znowu pod klonem. Wśród tych koleżanek jest jej kuzynka Basia Samulowska. Dziewczynki o 21 odmawiają Anioł Pański. Justyna znowu na klonie widzi to samo, co dzień wcześniej, ale tym razem nie jest osamotniona w tym widzeniu, dlatego że to samo widzi jej kuzynka Basia Samulowska, dziewczynka, która ma 12 lat, jest o rok od niej młodsza. I tak rozpoczęły się objawienia w Gierszfałdzie, które trwały prawie 3 miesiące, bo aż do 16 września. I przez 3 miesiące Justynka i Basia aż 160 razy otrzymały łaskę widzenia i słuchania Maryi podczas modlitwy.
Jak wizjonerki opisały Matkę Bożą?
W pierwszych dniach objawień widziały Matkę Bożą, która jest piękna, ma jasne włosy, siedzi na tronie, trzyma w swoich ramionach Dzieciątko Jezus. Objawiła się, można powiedzieć, jako królowa, jako matka i królowa. Ja mam taką osobistą interpretację tego akurat obrazu, które zobaczyły dziewczynki, którym zostały obdarzone w czasie objawienia, a mianowicie zobaczyłem Maryję i Dzieciątko Jezus w taki sposób, jaki została Maryja przedstawiona na gierszfałdzkim cudownym obrazie, który od początku XVIII wieku był w kościele. Być może, tak sobie myślę, że Pan Bóg chciał ułatwić dziewczynkom rozpoznanie Maryi i Dzieciątka Jezus, żeby miały pewność, kogo widzą, i Maryja i Dzieciątko Jezus objawiają się w prawie identyczny sposób, taki jak na cudownym gierszfałdzkim obrazie. Ale od trzeciego czy czwartego dnia objawień Maryja objawia już się sama, bez Dzieciątka Jezus, w pozycji stojącej, białej takiej sukni, w błękitnym płaszczu, przepasana błękitną taką wstęgą. Jest taka ciekawa historia w ogóle z wizerunkiem Matki Bożej, a mianowicie proboszcz August, słuchając dziewczynek, słuchając tego, jak one widzą Maryję, postanowił zamówić figurkę Matki Bożej do zbudowanej kapliczki koło tego klonu. Chciał, żeby ta figurka była piękna, żeby ta figurka była podobna do Maryi z objawień dziewczynek i zamówił tą figurkę aż w Monachium. To było pod koniec objawień. I kiedy ta figurka została przywieziona do Gierszfałdu, proboszcz rozpakował ją, był zachwycony jej pięknem i zaprosił dziewczynki na plebanie, żeby pochwalić się swoim zakupem. I dziewczynki przyszły na plebanie, zobaczyły figurkę, powiedziały proboszczowi, że figurka w ogóle nie jest podobna do Maryi, chociaż jest piękna, bo ona stoi po dziś dzień i każdego dnia możemy ją oglądać. Natomiast dziewczynki mówią, w ogóle nie jest podobna do Maryi, że Maryja jest o wiele piękniejsza i że one nie wiedzą, co teraz mają zrobić i że się wstydzą i że w ogóle nie chcą, żeby Matka Boża tę figurkę widziała. I tego dnia wieczorem poszły na modlitwę i w czasie modlitwy, kiedy zobaczyły Maryję, ta natychmiast zobaczyła łzy dziewczynek i pierwsze, co zrobiła, to zaczęła dziewczynki pocieszać. Powiedziała im, żeby nie płakały, bo jej się ta figurka bardzo podoba. Ja osobiście tę historię bardzo lubię, ponieważ ta historia opowiada o tym, jaka jest Maryja i nie tylko chodzi o jej wygląd, tylko chodzi o to, jaką buduje relację z dziewczynkami, czy w ogóle ze swoimi dziećmi. Dla Maryi najważniejsze są łzy jej dzieci, najważniejsze to, żeby pocieszyć, a nie to, czy figurka jest do niej podobna, czy nie. Ta historia opowiada mi o takim wrażliwym, matczynym sercu Maryi. Oh.
Proszę księdza, idźmy dalej. Orędzie Matki Bożej, a może zacznijmy od tego, kiedy pierwszy raz nastąpił dialog. Kiedy pierwszy raz ta Matka Boża przemówiła do dziewczynek?
Było to w trzecim dniu objawień. Proboszcz August, który zastanawiał się nad tym, co się dzieje w jego parafii, wziął dziewczynki pod taką opiekę duchową, ale też wziął je na rozmowę i mówi tak: dziewczynki, jeśli wy naprawdę kogoś widzicie, to zapytajcie się tej ślicznej pani, kim jest i czego od was oczekuje. I dziewczynki po raz pierwszy wieczorem na modlitwie zadały to pytanie, odważyły się w ogóle otworzyć usta i po raz pierwszy usłyszały śliczną panią. Śliczna pani odpowiedziała dziewczynkom w języku polskim, dokładnie w dialekcie warmińskim, czyli dokładnie w takim języku, w jakim dziewczynki mówiły w domu. Myślę, że sprawa języka, w którym mówi Maria, jest dosyć ważna, ponieważ, jak już opowiadałem wcześniej, sytuacja historyczna jest trudna. Ludzie przychodzą na liturgię, słyszą liturgię po łacinie w języku, którego nie znają, albo słyszą po niemiecku. Natomiast Maria mówi w języku polskim i to nie w języku literackim, tylko mówi w tym języku, w którym mówią dziewczynki, czyli w gwarze warmińskiej. Ta historia mówi o tym, jak dla Boga ważne jest słowo. Jak ważne jest słowo, jak przez słowo, słowo, które jest zrozumiałe, można budować bliskość. I Maria buduje z dziewczynkami bardzo, ale to bardzo bliską relację, właśnie mówiąc do dziewczynek w ich języku. No i dziewczynki zadają pytanie i słyszą odpowiedź. Na pytanie, czego od nas oczekujesz, usłyszały: chcę, abyście codziennie odmawiali różaniec, a na pytanie, kim jesteś, słyszą: jam jest niepokalanie poczęta Maryja. Od tego dnia dziewczynki prawie codziennie, z bardzo małymi wyjątkami, ale prawie codziennie rozmawiają z Maryją. Do 24 lipca Maryja zaprasza dziewczynki na modlitwę raz dziennie wieczorem, ponieważ trwa rok szkolny i dziewczynki mogą przychodzić po szkole dopiero wieczorem, ale od 24 lipca zaczynają się wakacje i dziewczynki mają cały dzień wolny, więc Matka Boża zaprasza dziewczynki 3 razy dziennie. Rano, w południe i wieczorem. Objawienia poranne są najdłuższe, trwają 7-8 minut, południowe i wieczorne trwają 2-3 minuty. Wszystkie objawienia od tego dnia, ten dar objawień, dziewczynki otrzymują w czasie modlitwy na różańcu. Pielgrzym, który przyjeżdżał do Wieczwałdu, przychodził pod klon i mógł zobaczyć taki obraz. Dziewczynki stoją blisko klonu, obok dziewczynek stoją duchowni, dalej stoją parafianie, a jeszcze dalej stoją pielgrzymi. I wszyscy zaczynają się modlić na różańcu. I mniej więcej gdzieś w okolicach drugiej tajemnicy różańca dziewczynki otrzymywały łaskę widzenia Maryi, przestawały przesuwać paciorki na różańcu, natomiast wszyscy ludzie pozostali dalej odmawiali różaniec. Jak dziewczynki opowiadały, na początku tego spotkania z Maryją ogarniała je ciemność. W pierwszych dniach nawet trochę się tej ciemności bały. Ale potem widziały jasność, która była tłem dla Marii i widziały Maryję, mówiły do niej, słyszały ją. W pierwszych dniach objawień dziewczynki były nawet przekonane, że wszyscy ludzie zgromadzeni na placu słyszą Maryję. Nie wiedziały dziewczynki o tym, że Maryję słyszą tylko one. I tak można powiedzieć, od takiej strony technicznej wyglądały objawienia i pielgrzymi, którzy przyjeżdżali do Wieczwałdu, tak je widzieli.
Do czego Matka Boża wzywała i nadal wzywa w Wieczwałdzie?
Sercem orędzia wieczwałdzkiego jest zachęta Maryi do modlitwy na różańcu. Dlaczego jest to serce? Dlatego, że Maryja powiedziała to najczęściej. Dziewczynki zadawały Maryi różne pytania. Były to pytania, które rodziły się w ich sercach, albo w sercach duchownych, albo w sercach pielgrzymów, którzy przybywali tutaj. I najczęściej, kiedy przedstawiały Maryi jakieś problemy ludzkie, problemy Kościoła, to Maryja najpierw odpowiadała w pierwszym zdaniu: módlcie się na różańcu albo po prostu zachęcała do modlitwy. Tutaj jest też ważny taki kontekst historyczny, żeby zrozumieć, dlaczego właśnie Maryja najczęściej tutaj w Gierszwałdzie zapraszała do modlitwy na różańcu. A mianowicie w związku z tymi problemami językowymi, w związku z tym, że w tym czasie mało kto potrafił czytać, ludzie wierni mieli bardzo ograniczony kontakt, bezpośredni kontakt ze Słowem Bożym. Bo nie potrafili czytać, a jeśli ktoś potrafił czytać, to nie miał Biblii. Jeśli ktoś potrafił czytać i miał Biblię, to nie wiedział, jak się nią modlić. Natomiast różaniec jest modlitwą rozważania Ewangelii i był to najprostszy sposób, dla wielu jedyny sposób, żeby mieć bezpośredni kontakt ze Słowem Bożym i możliwość słuchania Słowa Bożego. Była w tym czasie taka tradycja w kościele gierszwałdzkim, że osoby, które przychodziły na mszę świętą, była to msza po łacinie, osoby, które potrafiły czytać, przynosiły na mszę świętą książeczki do nabożeństwa, no i kiedy ksiądz odprawiał przy ołtarzu tyłem do ludzi Eucharystię, no to ludzie wtedy odmawiali sobie litanie, modlili się z tej książeczki. Natomiast ci, którzy nie potrafili czytać, przychodzili z różańcem i modlili się na różańcu. Ja sobie osobiście wyobrażam, że ci ludzie, którzy przychodzili z różańcem, mogli czuć pewne zawstydzenie. No bo jeśli ktoś przychodził z różańcem, a nie z książeczką, no to znaczyło, że on nie potrafi czytać. Albo że go nie stać na taką książeczkę. I Maryja w tym momencie trochę, nie trochę, ale bardzo przestawia hierarchię wartości. Ona mówi, różaniec jest drogą do słuchania Słowa Bożego, do bezpośredniego usłyszenia, co Bóg mówi do ciebie i o tobie. I dlatego też, patrząc na orędzie gierszwałdzkie, możemy zobaczyć Maryję, Szczytną Panią, Panią Gierszwałdu, która jest Matką Słowa, ponieważ Maryja przynosi w różańcu właśnie Słowo Boże. Otwiera wszystkim ludziom drogę do tego, żeby usłyszeć Słowo.
Matka Boża też wyraża konkretną prośbę, aby to miejsce, gdzie się objawia, również zostało naznaczone obecnością krzyża i jej figury, prawda?
Tak. Proboszcz August natychmiast reaguje na prośbę Maryi, która została przekazana przez dziewczynki. Parafianie gierszwałdzcy natychmiast budują kapliczkę, objawie. Ta kapliczka po dziś dzień stoi przy bazylice. Ja zresztą teraz przez okno nawet widzę tę kapliczkę. Na samej górze tej kapliczki jest krzyż. To jest właśnie to, o co prosiła Maryja, że prosi o kapliczkę Męki Pańskiej, czyli o krzyż. No i w tej kapliczce jest figurka Matki Bożej. Ta figura to jest ta figura, o której opowiadałem wcześniej, zamówiona w Monachium i która, no można tak powiedzieć, została zaakceptowana osobiście przez Matkę Bożą. I Matka Boża powiedziała, że jej się ta figura podoba, chociaż nie jest do niej podobna.
Ten, kto był w Gierszwałdzie, to wie, że ona jest bardzo piękna, ta figura, prawda? Myślę, że...
Tak.
A z czego ona jest wykonana? Ona jest w drzewie wyrzeźbiona, tak?
Nie, jest to figura... Z tego, co się orientuje, to jest to figura gipsowa.
Proszę księdza, w orędziu gierszwałdzkim pojawia się też wątek, no tak Matka Boża chyba nazwała, pijaństwa, alkoholizmu, to też jest bardzo, bardzo ciekawe i ważne, prawda? O tym powiedzmy więcej.
Tak, to jest bardzo ważna sprawa, dlatego że Warmia była znękana alkoholizmem. W Gierszwałdzie, w którym mieszkało 400 osób, było kilka karczm. I trochę jeszcze przed objawieniami zaczął się rodzić taki ruch trzeźwościowy. To był taki ruch takich klubów trzeźwościowych, że tworzono we wsiach kluby trzeźwościowe, gdzie mogli ludzie, którzy chcieli spędzać inaczej czas niż w karczmie, mogli przyjść do takiego klubu. Ale to bardzo słabo się rozwijało i problem alkoholizmu na Warmii był ogromny. I Właściwie troska o osoby uzależnione wyszła od proboszcza Augusta. Proboszcz August poprosił dziewczynki, żeby zapytały się Maryi, co z osobami uzależnionymi. No wtedy jeszcze nie było psychoterapii uzależnień, więc nie używano takich zwrotów. Bardzo często uważano uzależnienie za jakiś defekt moralny. Dlatego proboszcz mówi wprost, co z pijakami. No i Maryja wtedy uświadomiła osobom uzależnionym, że zaprasza te osoby do modlitwy na różańcu, ale również uświadomiła, że kto nie podejmie się drogi trzeźwości, to prędzej czy później zostanie ukarany. I każda osoba uzależniona, która weszła już na drogę trzeźwości, może powiedzieć o tym, że jest to choroba, która karze. To jest to choroba, która powoduje bardzo bolesne skutki życiowe, egzystencjalne, duchowe i tak dalej, i zdrowotne. Nie? No i co się dzieje? Dzieje się coś, co proboszcz August nazwał największym cudem Gieczwałdu. A mianowicie zapisał proboszcz August tak w swoim pamiętniku już po objawieniach. Pisze tak. Nie ma w Gieczwałdzie takich uzdrowień z chorób somatycznych, które mogłyby być potwierdzone przez lekarzy jako cud. Ale dla mnie osobiście dowodem, że objawienia w Gieczwałdzie są autentyczne, jest to, że pijacy przestają pić i zaczynają odmawiać różaniec. I stąd dla objawień gieczwałdzkich wejście osób uzależnionych na drogę trzeźwości jest bardzo ważne, ponieważ to zauważył od samego początku proboszcz, że w całym procesie badania autentyczności objawień to był bardzo ważny dowód, że objawienia gieczwałdzkie są autentyczne. My dzisiaj, mając już dosyć dobrze rozwiniętą psychoterapię uzależnień, wiemy, jak ciężka to jest choroba. Wiemy, że 40% osób, które zgłaszają się na psychoterapię, wchodzą na drogę trzeźwości w sposób taki stabilny i trwały. A wtedy w XIX wieku ta sprawa była jeszcze bardziej trudna. Jeszcze bardziej trudno było osobom uzależnionym leczyć się z tej choroby. Ale jeśli w Gieczwałdzie można było zobaczyć osoby, które zaczynały modlić się na różańcu i zaczynały trzeźwieć, to jest to bardzo ważny dowód na autentyczność objawień i na uzdrowienia z chorób, można powiedzieć, wtedy nieuleczalnych, a dzisiaj niełatwych do leczenia.
Ten wątek w ogóle uzdrowień też pojawia się w orędziu. Pojawiają się też prośby, które przekazują Matce Bożej, wizjonerki, o uzdrowienie kogoś konkretnego, prawda, z choroby. I tam też jest taki ciekawy wątek z płótnem, białym płótnem, który był kładziony na tym klonie, tak? Może ksiądz coś więcej o tym powiedzieć?
Proboszcz August w lipcu poprosił dziewczynki, żeby zapytały się o Matki Bożej, czy w Gieczwałdzie będą uzdrowieni. To pytanie zrodziło się w proboszczu stąd, że proboszcz był wcześniej w Lourdes i wiedział o tym, że w Lourdes Pan Bóg uzdrawia ludzi przybywających z pielgrzymką do Matki Bożej. Dziewczynki zadały to pytanie. Maryja poprosiła, żeby pod klonem położyć lniane płótno dla ludzi chorych, żeby ludzie chorzy mogli dotknąć to płótno. I powiedziała, że później będą ludzie uzdrawiani. I długo nie trzeba było czekać, ponieważ dzień później do proboszcza na plebanie zgłosiła się osoba, która powiedziała, że została uzdrowiona w czasie modlitwy z choroby, na którą bardzo długo wcześniej cierpiała. Z uzdrowieniami jest jeszcze też bardzo ważna historia przepięknego, cudownego źródełka gieczwałdzkiego. Proboszcz August, który był w Lourdes, wiedział, że tam jest źródełko pobłogosławione przez Matkę Bożą i źródełko, które jest takim miejscem nadziei i wzmocnienia wiary ludzi chorych, którzy otrzymują od Pana Boga łaskę uzdrowienia. No i w związku z tym któregoś dnia poprosił dziewczynki, aby one poprosiły Maryję o błogosławieństwo źródła, które biło w ogrodzie proboszcza. To źródło od kościoła było oddalone gdzieś o 400 metrów. Dziewczynki zadały to pytanie Matce Bożej, tą prośbę przekazały i Matka Boża odpowiedziała później. No i proboszcz czekał jeszcze parę tygodni. A 8 września w urodziny Maryi, gdzie do Gietrzwałdu przyjechało najwięcej pielgrzymów, bo przyjechało wtedy 50 tysięcy pielgrzymów, rano podczas modlitwy dziewczynki usłyszały od Maryi zaproszenie, żeby wieczorem jeden jedyny raz nie przychodziły na modlitwę pod klon, tylko żeby poszły do ogrodu proboszcza, tam gdzie jest źródło. Wieczorem proboszcz przygotował taką liturgię trochę w tajemnicy przed pielgrzymami, ponieważ bał się, że pielgrzymi się stratują, gdyby tak pobiegli do jego ogrodu. Więc trochę w tajemnicy przed pielgrzymami kilku kapłanów poszło z dziewczynkami do ogrodu, tam do źródła. Dziewczynki tam razem z księżmi rozpoczęły modlitwę. Opowiadały później, że w czasie modlitwy widziały Maryję, która błogosławi to źródełko. I od tamtej pory, po dziś dzień, to źródło jest cały czas takim miejscem nadziei, takim miejscem, którym osoby pielgrzymujące otwierają się na łaskę wiary. Ta wiara się wzmacnia, żeby oprzeć się na Jezusie, żeby poprosić Jezusa o uzdrowienie. No i jest to miejsce, które było świadkiem takich łask wielu. Czy to uzdrowień z chorób somatycznych, czy też nawróceń.